Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Gdy IBM ogłosił premierę peceta, wówczas większość przyjęła, że system operacyjny tych komputerów będzie się wywodził z CPM-a, wtedy najbardziej popularnego systemu 8-bitowców profesjonalnych. CPM niewątpliwie był najbardziej znanym systemem operacyjnym komputerów 8-bitowych i Digital Research miał wspaniałe warunki startowe, by zdobyć także świat 16-bitowców. Powody były co najmniej dwa. 8-bitowa wersja powstała na procesor Intela, który wprowadził później 16-bitowego następcę montowanego w pecetach, mocno nawiązującego do rodziny 8080 i 85, a także zgodnego z nim Z80 Ziloga. Tak naprawdę tego, który najmocniej przyczynił się do spopularyzowania CPM-a. Tak więc architektura nie stanowiła zupełnej nowości i teoretycznie 16-bitowy CPM powinien był powstać szybko i bez komplikacji. Drugi powód to profilowanie systemu na zadania profesjonalne. Był drogi i tak postrzegany, nie jako zabawka, a właśnie podstawa dla pierwszych aplikacji zarządzania danymi. Niestety okazja została zmarnowana, przede wszystkim z powodów finansowych. I znowu, po pierwsze, Digital chciał znacznie mniej korzystnych warunków licencjonowania systemu dla IBM-a. Po drugie, system powstawał wyjątkowo długo i był pełen błędów. W międzyczasie IBM dogadał się z Microsoftem, oferującym znanego dziś DOS-a, i ten z ceną $40 zamiast 240, mimo braku historii i zaufania, był zamawiany w 96% przypadków. Doszło także do wielu błędów marketingowych i mimo późniejszych obniżek i różnego rodzaju ponownych prób wejścia na rynek, los CPM-a był już przesądzony. Jakże inaczej mogłyby dziś wyglądać pecety, gdyby nie zachłanność producenta tego wcale udanego systemu? Przetworniki cyfrowo-analogowe nie były tak popularne jak działające w drugą stronę, ale zdarzało się je wykorzystywać głównie w zastosowaniach przemysłowych. Okazuje się, że statystycznie, zwłaszcza dawniej, częściej należało mierzyć napięcia niż je generować. Proporcje te zmieniły się wraz z rozwojem komputerów, a my znamy te przetworniki przede wszystkim z wyjść audio. Historycznie nieprofesjonaliści spotkali się z nimi chyba po raz pierwszy podczas konstruowania Covoxa, prostej karty muzycznej, która była realizowana portem drukarki, a rzeczony Covox zamieniał cyfrowe napięcia pojawiające się na nóżkach portu w napięcie analogowe, sterujące głośnikiem. W tych interfejsach używano najzwyklejszych rezystorów, jednak w zastosowaniach profesjonalnych pracowały i nadal pracują specjalizowane układy scalone, a jeden z nich został przedstawiony w artykule. O samym Covoxie będę opowiadał w najbliższym czasie. Powoli świat się miniaturyzuje. Tak zwane kieszonkowe kalkulatory istnieją już od wielu lat, jednak kieszeni wymagały większej. To cudo jest już naprawdę małe, a przy tym jest to kalkulator programowalny z pamięcią 200 kroków i całą opcją programów fabrycznych. Wyświetlacz LCD umożliwił długą pracę na baterii i jedyną wadą takich urządzeń zaczął być wymiar właśnie, co małe i wygodne w przenoszeniu niekoniecznie takim było podczas używania. Wyświetlacze, które nie świeciły własnym światłem, także ograniczały nieco użyteczność kalkulatora, który wymagał teraz dobrego oświetlenia. Mimo to kalkulator jest śliczny i chętnie bym go posiadł. No proszę, dopiero co premierę miał PC IBM-a, a już pojawiły się oferty kart kompatybilnych z tym komputerem, a tworzonych przez firmy niezależne. Można więc założyć, że mamy tutaj pierwszą w historii reklamę takiego dobra, a konkretnie pakietów pamięci od 64 do 256 kilobajtów. Cena za pełen pakiet dzisiejsze 25 tysięcy złotych. W ofercie możemy nabyć także kartę z dwoma portami szeregowymi. Choć IBM je oferował w zestawie, zapewne można było z nich zrezygnować w pakiecie i uzupełnić później, z tego źródła w cenie bardziej korzystnej. A tu zapomniana ciekawostka. 8086 to znany 16-bitowy mikroprocesor. 87 – koprocesor matematyczny, o którym większość sympatyków komputerów wie tyle, że był pierwszym koprocesorem dla obliczeń zmiennoprzecinkowych. Był drogi, niewielu go kupowało i dopiero w epoce 486 został zintegrowany w jednej obudowie z procesorem. 88 to mniejsza wersja 86, która była sercem pecetów. A 8089? Przyznaję, sam po raz pierwszy spotkałem się z tą kostką tutaj. Była nazwana koprocesorem wejść-wyjść i była czymś więcej niż DMA, czyli układem zajmującym się przesyłaniem bloków danych bez nadzoru procesora. Ten układ miał własną jednostkę specjalizowanego procesora z własnymi instrukcjami i zajmował się skomplikowanymi przesyłaniami danych, w szczególności umożliwiającymi budowanie systemów wieloprocesorowych. Z powodu złożoności i ceny nie zrobił dużej kariery i dlatego ogólnie nie jest znany. Twórcy peceta także postanowili zrezygnować z użycia tego drogiego komponentu. Apple zmienia zasady sprzedaży swoich komputerów, ograniczając ją wyłącznie do autoryzowanych punktów, w których przeszkoleni sprzedawcy doradzą i zaopiekują się klientem. Czytaj, wycisną z niego jak najwięcej. No dobrze, nie do końca o pieniądze tu chodziło. Zakaz sprzedaży wysyłkowej i składania zleceń przez telefon miał ograniczyć rozczarowań wynikających z niewiedzy potencjalnego klienta, pozostawionego samemu sobie. Poniekąd to słuszny kierunek, oczywiście wtedy, gdy większość kupujących spotykała się z komputerem po raz pierwszy i naprawdę nic na ten temat nie wiedziała. Tradycja firmy ma się jednak dobrze i dziś, a sklepy firmowe wyglądają trochę jak świątynie, w których każdy czuje się wyjątkowo. Apple wprowadza dysk twardy o pojemności 5 MB. Tak żałosne z dzisiejszego punktu widzenia przestrzenie dyskowe rzeczywiście nie miały sensu widzianego z dzisiejszej perspektywy, a były raczej dopalaczem stacji dysków, od których pracowały znacznie szybciej, przy okazji przechowując równowartość ponad 30 dyskietek. Wielkich zbiorów więc nie dało się tam trzymać, ale istotne oprogramowanie wraz z danymi mieściło się. Resztę nadal trzymano na dyskietkach i taśmach. Tymczasem zaczęło się podrabianie drugiego Apple. Co nie było trudne, ponieważ komputer ten był zbudowany z elementów ogólnie dostępnych. Trudno było firmie żądać rezygnacji z produkcji urządzeń z typową aplikacją systemów bazujących na procesorze 6502, ale już wszelkie podobieństwa związane z wizerunkiem komputera były ścigane i na przykład niejaki Per musiał wycofać logo, w którym tkwiła gruszka, ze względu na zbyt duże podobieństwo do jabłka. Tak na marginesie, była to ciekawsza wersja oryginału, wyposażona aż w 14 slotów i blok numeryczny. Ile zyskasz, przesiadając się na 16 bitów? Okazuje się, że na razie niewiele albo wręcz nic. Po pierwsze, kompilatory na wczesnym etapie wywodziły się z 8-bitowych wersji, bez optymalizacji i taki na przykład BASIC zarówno na Z80, jak i 8086 pracował z podobną wydajnością, a różnica wynikała tylko z częstotliwości zegarów napędzających procesory. Drugą przyczyną było to, że systemy operacyjne dla 16 bitów były bardziej złożone i umożliwiały więcej, ale kosztem zużycia zasobów. Tak więc kto chciał szybciej, na razie musiał zaczekać. Ponieważ jest to numer styczniowy, przypomnę roku 82, jak to zwykle bywa, pojawia się kolumna z wróżbami na najbliższy rok. Autor zakłada dominację 8 bitów, na razie wśród których rządzić będą Commodore, Atari, Apple, Tandy i HIT. Jak dziś wiemy, szczęście tym ostatnim nie miało sprzyjać zbyt długo, a do Polski dotarły w zasadzie pierwsze dwie marki tylko. Wśród producentów dużych komputerów wymienia się marki IBM, DEC i Xerox. Tu jeszcze silniej drugi i trzeci z wymienionych odeszli w cień. Przewiduje się także problemy z nadmiarem procesorów 16-bitowych, dając szansę jedynie produktom Intela i Motorola, co akurat dobrze przewidziano. 64 kB mają się stać standardem komputerów 8-bitowych i tak się stało. Natomiast 5-megabajtowe dyskietki nigdy nie pojawiły się w formie klasycznej. Poprzestano na niecałym 1,5 megabajta, próbując bez większego sukcesu wdrożyć dwukrotnie większą pojemność. Na początku lat 80. inaczej niż kilka lat później, powszechnie budowano sobie w domu komputery od zera. I nie były to maszyny, jakie każdy z nas dziś kojarzy, a nierzadko w ogóle pozbawione możliwości pracy z monitorem. Oferowały wyświetlacz kalkulatorowy i 16-bitową klawiaturę, umożliwiając programowanie jedynie w assemblerze. Ambitni dopiero w drugiej kolejności wstawiali blok generacji obrazu, albo wykorzystujący specjalizowany układ scalony, albo budowany na piechotę z wykorzystaniem uniwersalnych układów TTL. W artykule przedstawiono taki system do kupienia jako zmontowany bądź w częściach. Na początek składający się z 80 kB RAM-u i magistrali S100. System docelowo mógł pracować pod CPM-em, posiadał interfejs magnetofonu i programator EEPROM-ów. Problemem takich komputerów była zwykle ograniczona kompatybilność. Użytkownik musiał weń włożyć dużo pracy i nauki, a i tak pozostawał z niszowym rozwiązaniem bez przyszłości. Tymczasem tak zwane płyty startowe puchły coraz bardziej i z początkowego kilobajta przez pełną obsadę 8-bitowców, czyli 64 kilobajty, sięgnęły już ćwiartki megabajta. Oczywiście na płycie króluje tutaj Motorola 68000, pracująca z szybkością 8 MHz. Płyty tego typu z pewnością rozbudzały wyobraźnię twórców Lizy, Macintosha, Atari ST i Amigi i możliwe, że wykorzystywano je we wczesnych projektach tych komputerów. Jednak przy dzisiejszej cenie sięgającej prawie 40 tysięcy złotych było to narzędzie dostępne wyłącznie dla większych firm mających już cokolwiek doświadczenia na rynku. Właśnie powstają pierwsze w historii konwertery standardów, tutaj plików z edytorów tekstów. Odtąd na świecie zapanuje wieża Babel, która będzie trwać pewno już wiecznie. Czego dziś doświadcza każdy, chcąc otworzyć pliki z Worda w LibreOffice. A zaczęło się to w roku 82 na Apple. Z chwilą, gdy jeden z użytkowników użył Writera, a drugi Supertekstu. Być może to właśnie tu widzimy koncepcję Atari 130, ostatniego 8-bitowca tej firmy, który zawierał 128 kB pamięci, a więc musiał nadmiarowe 64 kB zagospodarować w formie wymiennych banków pamięci. Tutaj możemy zobaczyć taki właśnie pakiet dla 800-ki, a więc powstały 4 lata przed premierą 130-ki. I tu także zastosowano mechanizm banków, którego celem było przede wszystkim skrócenie dostępu do danych pierwotnie przechowywanych na dyskietkach. Nazwano to zresztą RAM dyskiem i termin ten, jak i mechanizm, funkcjonuje do dziś. A ja tylko dodam, że 8 GB RAM-u komputera, na którym powstał ten film, przeznaczyłem właśnie na taki dysk, lokując tam tymczasowe pliki używanych aplikacji. tutaj możemy zobaczyć w taki pakiet właśnie dla 800. I jeszcze jedna premiera miała miejsce w styczniu roku 82. Bit Switch przełącza dwa porty szeregowe dla jednego odbiornika. A ja pragnę przypomnieć historię chyba każdego biura na przełomie wieków, gdzie to takimi przełącznikami spinano komputery celem wykorzystania wspólnej drukarki, bez budowania drogiej wówczas i zbędnej w owych rozwiązaniach sieci. Po 25 latach wciąż pamiętam odgłosy: Kryśka, przełącz mi drukarkę. Thank you.